godzina 9:19, prawie już 9:20. Poranek Wnet powoli zmierza do swojego końca, ale jeszcze chwilę czasu tutaj w Poznaniu na różne poważne poznańskie, wielkopolskie rozmowy mamy. Jesteśmy w Café Misja, Centrum Kultury Fara. Jesteśmy tutaj na dziedzińcu obok poznańskiej Fary. Tutaj z tyłu za nami jest siedziba prezydenta Poznania. Ciekawe, czy pan prezydent tam sobie jest, a może nawet słucha Radia Wnet. Kto wie, kto słucha Radia Wnet. A w naszym studiu jest kolejny gość poranka, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się serdecznie.
Ksiądz znany jest z poważnych różnych publicystycznych i książkowych wypowiedzi na tematy niezwykle ważne, serio, konflikty światopoglądowe, ważne debaty, problemy Kościoła, problemy polskie, ale ostatnio ksiądz też napisał coś w jednym z konserwatywnych portali na temat mundialu. Tak się ksiądz przejął porażką polskich piłkarzy, a zwłaszcza jej medialną otoczką.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że pierwsza sprawa to problem tej medialnej otoczki, która przypomina mi niejednokrotnie niesamowite opisy batalistyczne, porównywalne z bataliami kreślonymi przez Sienkiewicza. To są historie wręcz nieprawdopodobne i okazujące ogromny rozdźwięk między tą sferą słowa a sferą obrazu, bo kiedy właśnie, no powiedzmy, czytam czy nawet słyszę komentatorów, nie patrząc na obraz, o niesamowitych wyczynach piłkarzy, którzy w nieznany nikomu sposób, sobie tylko wiadomy, przechwycili futbolówkę, obrócili ją wewnętrzną stroną stopy do drugiej stopy, a później podbiwszy jakąś tam fragmentem łydki, naciągając przy tym czwórgłowy mięsień uda, skierowali ją w stronę bramki, napinając łydkę jak cięciwę. I z tego wszystkiego później okazuje się, że ten strzał na bramkę minął ją o jakieś cirka 16 metrów. No to powiem szczerze, że to są opisy no zdecydowanie nieadekwatne do rzeczywistości. Ale tym, co najbardziej mnie zbulwersowało w mundialu i nadal bulwersuje w ogóle w piłce nożnej, to jest skala zarobków piłkarzy absolutnie nieproporcjonalna do wykonywanej przez nich pracy i do efektów tej pracy. I to był właściwie taki motyw, który jakoś skłonił mnie do tego, żeby zabrać głos w tej sprawie.
Ktoś mógłby powiedzieć, decyduje rynek, skoro ludzie chcą masowo milionami oglądać to widowisko, dlaczego nie płacić tym wybrańcom, którzy nam go dostarczają?
Tak, no rynek to jest jedna sprawa, ale powiedziałbym, że istnieje mimo wszystko pewna logika rynku, ale powinna też jakaś istnieć logika etyki. No, gdybyśmy się kierowali wyłącznie rynkiem, no to jest cały szereg towarów, które mają ogromny popyt, a które, no powiedzmy sobie, nie budzą pozytywnych ocen. Mam tutaj na myśli chociażby, czy to sprzedaż alkoholu, czy sprzedaż używek, czy sprzedaż narkotyków, tym bardziej, czy sprzedaż broni. To są wszystko oczywiście sprawy, które mają bardzo potężny rynek zbytu, no ale gdybyśmy kierowali się wyłącznie właśnie tą logiką rynku, no to troszeczkę bylibyśmy w tarapatach moralnych. Wydaje mi się tutaj przy całej karkołomności tego porównania, bo mam świadomość tutaj karkołomności tego porównania, ale chcę zwrócić uwagę na to, że niezależnie jednak od zapotrzebowań społecznych, które są pewnym fenomenem, nie ukrywam, że są fenomenem, zwłaszcza w sferze polskiej, kiedy obserwuję frekwencję kibiców, dla których mam ogromny generalnie szacunek. Obserwuję frekwencję na meczach polskiej ligi, czy właśnie obserwowałem wyjazdy zbiorowe, pielgrzymki kibiców na to sakrum, jakim był mundial, czy jest mundial w Rosji. To przyznam się, że budzi to zdziwienie z jednej strony we mnie, ale z drugiej strony no mimo wszystko budzi pewien taki opór związany i z racjonalnością, i z pewną aksjologią.
Zostawmy zatem piłkę nożną. Mundial cały czas trwa, ale mimo tych wątpliwości ksiądz ogląda mecze?
Częściowo tak. To znaczy, oczywiście na ile czas mi pozwala, no nie jestem namiętnym kibicem takim, który zostawia wszystko w imię mundialu, ale na przykład wczoraj oglądałem z przyjemnością fragmenty, przynajmniej potężne fragmenty meczu Belgia-Japonia. Wcześniej też śledziłem w internecie mecz Brazylii z Meksykiem, bo byłem wtedy w podróży. No ale niemniej jednak co parę minut podglądałem na portalu internetowym, jaki jest przebieg tego meczu.
Przez chwilę patrzyłem, bo potem mieliśmy różne radiowe zajęcia i był to stan 0-2 dla Japonii. Pomyślałem sobie, że to będzie symbol upadku Europy i że nawet od tego zacznę poranek, a potem okazało się, że Europa jeszcze istnieje, bo Belgowie wygrali 3-2. Więc porozmawiajmy o tej Europie i o Kościele. W Europie
tak jest.
Jest taki kraj, w którym Kościół był zawsze oazą, był związany z narodowością, w którym był oazą wolności. Jest taki kraj, taki naród, który dzięki Kościołowi przetrwał. Jest taki naród, który właśnie dokonał symbolicznej apostazji. Mówię o Irlandii. Czy ten irlandzki przypadek nie powinien być dla Kościoła w Polsce takim jednak sygnałem alarmowym?
Oczywiście to jest bardzo poważny przypadek i bardzo poważne ostrzeżenie dla nas. Ja myślę, że wciąż musimy mieć świadomość tego, że Kościół jest, jak mówimy w teologii, ludem Bożym, jest ludem Bożym w drodze, a więc mówiąc bardziej może świeckim językiem, jest rzeczywistością niezwykle dynamiczną i musi liczyć się z różnymi wpływami zarówno kulturowymi, jak i socjologicznymi, które dzieją się w świecie. Musi liczyć się także z pewną sferą przemian światopoglądowych, politycznych. To znaczy, krótko rzecz ujmując, my nie możemy tak bezkrytycznie przyjmować słów Chrystusa, który mówi, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, bo musimy jednocześnie mieć świadomość tego, że ten sam Chrystus wzywa nas, żebyśmy byli solą ziemi i światłością świata, więc zapewniając nas o swojej mocy i gwarantując nam istnienie Kościoła, Chrystus jednocześnie wzywa nas do jakości życia. Jeżeli tej jakości w nas zabraknie, no to możemy mieć rzeczywiście taki problem i taki kryzys, jakiego doświadcza Irlandia.
Ten kryzys Kościoła irlandzkiego był związany też z ogromną ilością skandali wewnątrz tego Kościoła. Już mniejsza o to, na ile te skandale były prawdziwe, jakich procent nie był prawdziwy, na ile one były podkreślane przez media, które skądinąd skandali w innych sferach życia i świata nie podkreślają, ale jednak były. Były i to takie bardzo mocne, krzywdzące ludzi, związane z krzywdą, taką bardzo już dobitną, że właściwie bardziej się nie da. Czy ksiądz jako polski kapłan uważa, że polski Kościół jest wolny od tego typu schorzeń? Czy nie grozi nam coś takiego, że ktoś w pewnym momencie ujawni takie sytuacje i powie, polski Kościół w Polsce jest taki sam?
Po pierwsze stwierdziłbym po prostu, że Kościół ma świadomość swoich grzechów. Oczywiście nie zawsze ta świadomość jest wyostrzona, ale ja zwracam uwagę sam sobie najpierw, że każdego dnia odprawiając mszę świętą mówię: nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. To jest taka modlitwa przed samą komunią świętą, kierowana przez kapłana do Chrystusa. I to jest taki wyraz naszej samoświadomości. Oczywiście wiem, że brzmi to bardzo ogólnie, bardzo teoretycznie, ale za tymi słowami stoi konkret. Stoi konkretna rzeczywistość świadomości tego, że nikt z nas nie jest bez winy, że w Kościele także polskim były popełniane i są popełniane różnego rodzaju grzechy. Także te najbardziej bulwersujące, te najbardziej skandaliczne. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że mimo wszystko ja bym nie ignorował tutaj pewnej skali tych zjawisk, to znaczy pewnej dysproporcji między realnymi zjawiskami, a sposobem ich ujawniania i zakresem ich ujawniania. To mimo wszystko jest rzecz, która może manipulować naszą świadomością, tym bardziej, że bardzo łatwo jest określić, przypisać komuś winę, rzucić w kogoś kamieniem, natomiast trudniej jest później reanimować tego człowieka, którego często niewinnie się też skazało na zniesławienie czy na inne konsekwencje. Mam tutaj na myśli zarówno znane przypadki, czy to w Stanach Zjednoczonych, dotyczące wysokich hierarchów Kościoła, którzy byli niesłusznie, jak się później okazało, oskarżeni i przypłacili te oskarżenia, w pewnym sensie przypłacili je swoim życiem. Czy mamy też przypadki w Polsce, które zarzucały niektórym kapłanom w sposób medialny czyny niepopełnione albo zarzucały je w taki sposób, który był sposobem po prostu nieprawdziwym. Natomiast chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że wracając krótko do tych dwóch pierwszych spraw, to znaczy do tego, że grzechy są, po drugie, że te grzechy są często wyolbrzymione, chcę zwrócić uwagę na to, że myślę, że Kościół w Polsce żyje tym rytmem świadomości takiej realnej, zarówno dobra, jak i zła, żyje też rytmem oczyszczania. Myśmy w Polsce przeprowadzili rachunek sumienia z okazji wielkiego jubileuszu. Myśmy w Polsce też mieli wydarzenia wielkiej nowenny, oczywiście wiele lat temu, ale one wszystkie, te wszystkie wydarzenia pokazują nam, że Kościół w Polsce ma świadomość swoich grzechów.
Proszę księdza, jak się patrzy na Kościół w Polsce, z jednej strony jest to ogromna aktywność części młodego pokolenia, w ogóle aktywność świeckich katolików, są spektakularne wydarzenia, pamiętamy kiedyś pielgrzymki papieskie, ale dzisiaj są takie wydarzenia jak chociażby, nie wiem, Lednica, ale z drugiej strony statystyki mówią, że jednak część młodego pokolenia, i to spora część, odchodzi od Kościoła, że są już całe rodziny, gdzie zanikają praktyki religijne, gdzie już nie ma mowy o modlitwie, gdzie jeszcze czasem, to wiem z własnego doświadczenia szkolnych kolegów, koleżanek moich dzieci, że jeszcze jest tam takie zwyczajowe przystępowanie do komunii czy do jakichś uroczystości religijnych, natomiast no już tego życia modlitwą, życia katechezą, uczęszczania na mszę świętą po prostu nie ma. Czy co można w tej sprawie zrobić? Czy to jest taki już początek tych procesów, które dotknęły Zachód, czy to jest coś, co jeszcze można odwrócić?
Ja patrzę na to, przyznam się, że próbuję przynajmniej patrzeć na to w kategoriach nie do końca pesymistycznych, ale w kategoriach pewnej zmiany jakościowej. Mianowicie, no, zmienia się po prostu pewien sposób przeżywania religijności, zmienia się sposób jej manifestowania. My przechodzimy od takiego właśnie sposobu religijności masowej do bardziej świadomej, do pewnych ruchów, do pewnych grup, do bardziej zindywidualizowanego sposobu przeżywania wiary. I myślę, że samo to w sobie jest cenne. Oczywiście nie ukrywam, że chciałbym, żeby tej jakości towarzyszyła też ilość, ale z drugiej strony, no mówiąc tak brutalnie, jeżeli mam do wyboru ilość i jakość, to wolę mimo wszystko jakość. I chciałbym dostrzegać w tych procesach i próbuję w nich dostrzegać to, że jest to proces, który jest właśnie procesem przechodzenia od masowości, od ilości w stronę większej jakości, większej świadomości wyboru i większej decyzyjności swojej wiary.
No tak, ale w momencie, kiedy katolicyzm przestanie być tak masowy, kiedy przestaniemy już zupełnie żyć z tym utożsamieniem Polak równa się katolik, to być może coraz trudniej będzie na przykład uwzględniać te chrześcijańskie na przykład postulaty, jeśli chodzi o ustawodawstwo. Już w tej chwili widzimy, że ta inicjatywa Zatrzyma Aborcję. Dzisiaj rozmawialiśmy w poranku wnet z panią Kają Godek, która jest jedną tutaj z inicjatorów tej sprawy, że to napotyka na oporę również wewnątrz partii, która określa się jako prawicowa, jako konserwatywna, bo po prostu tu jest starcie spraw światopoglądowych z tym, z pewną taką pragmatyką polityczną, ze strachem przed wchodzeniem w kolejne konflikty.
Tak, to prawda i to rzeczywiście niepokoi, bulwersuje i oczywiście tutaj przyłączam się do tego zdania bardzo krytycznego i zarazem wyrażającego niepokój, ale też no próbując spojrzeć na to z drugiej nieco strony, no właśnie kiedy widzimy panią Kaję Godek, a także osoby jej podobne, bo przecież tych osób jest trochę, to proszę zauważyć, że one stają się, tak jak pani Kaja Godek, no właśnie apostołkami Ewangelii życia, w sposób zdecydowanie bardziej wyrazisty i mimo wszystko bardziej skuteczny niż nie jeden z biskupów, nie jeden z hierarchów. To jest chyba przykład właśnie zmiany tej jakości katolicyzmu, która aktywizuje ludzi świeckich i sprawia, że to oni stają się w sferach sobie najbardziej bliskich bardzo kompetentnymi świadkami Chrystusa. No bo krótko rzecz ujmując, cokolwiek bym ja mówił na temat wartości życia poczętego i obrony nienarodzonych przed aborcją eugeniczną, to te słowa mają zdecydowanie mniejszą wartość niż słowa matki, która urodziła i wychowuje dziecko niepełnosprawne, a obdarzone ogromną miłością. I to jest, znowu właśnie powiedziałbym, taki przykład spojrzenia niejako z drugiej strony na pewien aspekt pozytywny tych przemian. Chociaż zgadzam się z tym, że oczywiście świadomość tej jakości no musi nas też mobilizować do tego, że musimy zatroszczyć się też o tę ilość, żeby ta jakość po prostu promieniowała i pozyskiwała jak najwięcej aktywnych chrześcijan, którzy są świadomi swojej wiary.
Proszę księdza profesora, pontyfikat papieża Franciszka. Dla jednych jest to ożywczy raban w kościele, dla innych jest to doktrynalny chaos, z którego nie wiadomo, co wyniknie. Jak ksiądz na to patrzy?
To bardzo trudne dla mnie osobiście pytanie, bo oczywiście mam świadomość tego, że papież Franciszek jest postacią bardzo, bardzo medialną i przez wiele osób bardzo łatwo odbieraną jako osoba, która dokonuje ogromnej rewolucji w Kościele. Ja po pierwsze bym zwrócił uwagę na to, że to, co właśnie odbieramy często jako rewolucję papieża Franciszka, to jest pewna kontynuacja. No jeżeli słyszymy o tych wielkich gestach papieża Franciszka związanych z opcją na rzecz ubogich, z troską właśnie o ludzi wykluczonych, no to chcę zwrócić uwagę, że to naprawdę nie jest nic nowego w Kościele. To nie jest nic także nowego w stosunku do poprzednich pontyfikatów. Pamiętam taką rozmowę z moimi przyjaciółmi kiedyś tu w Poznaniu, którzy wspominali właśnie z zachwytem o tym, że dzięki papieżowi udało się ufundować windę dla jakiejś szkoły z dziećmi niepełnosprawnymi właśnie tu w Poznaniu za sprawą arcybiskupa, obecnie kardynała Krajewskiego. Przypomniałem, że oczywiście to jest bardzo spektakularny gest, no ale on ma się bardzo znikomo do poczynań Jana Pawła II, który z okazji wielkiego jubileuszu dążył do oddłużenia kilkudziesięciu krajów świata z wielkich długów w skali miliardowej. Chcę zwrócić uwagę po prostu na to, że my już troszeczkę zapominamy o pewnej perspektywie poprzedzającej papieża Franciszka. Natomiast to, co rzeczywiście mnie osobiście niepokoi w tym pontyfikacie, to jest jego niejednoznaczność. To jest także ta sytuacja, która prowokuje do bardzo rozmaitych komentarzy, bardzo rozmaitych interpretacji. Papież dokonuje jednej takiej podstawowej, powiedziałbym, rzeczy. Niejako rozbijając centralizm Kościoła, schodzi na poziom lokalności Kościoła i powierza interpretację nauczania kościelnego poszczególnym hierarchom. To sprawia, że mamy później w efekcie takie wypowiedzi, jak chociażby słynna wypowiedź kardynała Marksa, nie jesteśmy filią Rzymu. No tak, tylko że jeżeli nie jesteśmy filią Rzymu, to tracimy właśnie wymiar Kościoła jednego, świętego, powszechnego. To jest sytuacja zejścia na poziom poszczególnych instytucji, tak jak w kościołach protestanckich. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Nie podejrzewam papieża o to, żeby dokonywał takiego rozbicia, ale niestety jego wypowiedzi i niektóre jego działania sprzyjają właśnie takim interpretacjom.
Ale Duch Święty mimo wszystko nas prowadzi.
Wierzę głęboko w działanie Ducha Świętego i w to, że ten pontyfikat na pewno nie przyczyni się do niczego złego w Kościele.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec.
Dziękuję bardzo
serdecznie. Zgromadzenie Chrystusowców to też jest jakieś dzieło polskiej niepodległości, prawda?
To jest dzieło polskiej niepodległości. Kardynał August Lund w 1932 roku założył nas i powiem tylko jedną taką ciekawostkę może a propos polskiej niepodległości. Pierwotnie kardynał Lund, który miał duży opór przed zakładaniem nowego, zupełnie nowego zgromadzenia, erygował nasze towarzystwo pod nazwą Rycerzy Grobu Bożego, czyli tak zwanych bożogrobców. I wtedy Ignacy Paderewski zwrócił mu uwagę, że jest pewna niekonsekwencja. W dobie Polski rozbiorowej powstali zmartwychwstańcy, a w dobie Polski niepodległej mieliby powstać bożogrobcy. I w tej sytuacji kardynał Klon zwrócił się z prośbą do Rzymu o zmianę nazwy. No i Rzym przydzielił nam właśnie tę bardzo skądinąd zaszczytną nazwę Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, czyli właśnie popularnie Chrystusowców.
I przedstawiciel tego właśnie zgromadzenia, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, autor znany również z łam Wielkopolskiego Kuriera Wnet, był gościem Poranka Wnet Poznaniu. Bóg zapłać, szczęść Boże i dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Gorąco, proszę Państwa, coraz bardziej gorąco tutaj jest, bezchmurne poznańskie niebo nad nami poznańskie, a zaśpiewa teraz pewien Amerykanin, Frank Sinatra. Jest godzina 9:39, to jest cały czas Poranek Wnet w Poznaniu, Poranek Wnet w Wielkopolsce. To jest cały czas drugi dzień siódmej odsłony naszej trasy. Wracamy do źródeł, rozmawiamy o Polsce, rozmawiamy o świecie i rozmawiamy też o Poznaniu i o Wielkopolsce. Proszę Państwa, wielokrotnie w tych różnych porankach, wielokrotnie w rozmowach z różnymi ludźmi na temat naprawy Rzeczpospolitej, na temat polskich spraw, pada takie zdanie, że ważne są instytucje, ważna jest trwałość instytucji, ważna jest pewna ciągłość. Teraz trochę porozmawiamy o tej ciągłości. W Poznaniu jest takie miejsce, taka instytucja, która nazywa się Instytut Zachodni. Pani dr Justyna Szulc, dyrektor Instytutu Zachodniego, jest teraz gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Co to jest Instytut Zachodni? Powiedzmy kilka słów.
Tak, Instytut Zachodni jest ośrodkiem stworzonym 74 lata temu. W następnym roku będziemy świętować 75-lecie. I żeby było ciekawie, pierwszy instytut został założony w Milanówku koło Warszawy. To wtedy założyciele, tutaj głównie profesor Wojciechowski, ale również grupa z nim związana, w czasie okupacji zostali wysiedleni do Warszawy i tam bardzo przyczynili się do tworzenia również tajnego szkolnictwa, tajnych uniwersytetów, a w roku 1944 w grudniu postanowili stworzyć Instytut Zachodni, którego głównym zadaniem miała być właśnie polityka integracji ziem zachodnich i północnych w związku ze zmianą granic Polski. I najpierw Instytut otrzymał siedzibę w Osiecznej, to jest taki dwór oddalony od Poznania, powiedziałabym około 70 kilometrów, a później został przeniesiony tutaj do centrum Poznania i główna siedziba mieściła się na placu... na Starym Rynku. Pewnie teraz zrobiłam błąd, bo ja wiem, że w Poznaniu chyba nie mówi się mówi się na Starym Rynku, a w Warszawie mówi się na Starówce, tak. Tutaj zawsze mnie pracownicy...
Ja chyba też użyłem dzisiaj słowa Starówka.
Poprawiają w Pałacu Działyńskich i tam mieścił się do połowy lat 90., a w połowie lat 90. otrzymał własną siedzibę na ulicy Mostowej 27A i tam nadal się zajmuje i znajduje i rzeczywiście jest to jeden albo może nawet najstarszy instytut o profilu analityczno-badawczym istniejący w Polsce.
Wspomniała pani profesora Zygmunta Wojciechowskiego, założyciela instytutu. To była taka grupa ludzi, grupa przedwojennej inteligencji, którzy nie mieli zbyt wiele wspólnego z komunizmem, natomiast znaleźli sobie jakąś tam miejsce w PRL-u jakby w związku z tymi zadaniami integracji ziem zachodnich z Rzeczpospolitą, wówczas Rzeczpospolitą Ludową.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i zresztą pokazuje właśnie jak ciężkie były te wybory wówczas. Zresztą na stronach naszego instytutu można w bibliotece cyfrowej sięgnąć do starych wydawnictw Przeglądu Zachodniego i tam opisywana jest ta historia powstania instytutu, która wiązała się również z tym, że osoby, które będąc uczestnikami tajnego szkolnictwa podlegały i uznawały swoją podległość pod rząd londyński, w pewnym momencie podjęły decyzję współpracy z rządem Bieruta i to wiązało się właśnie z całym szeregiem również konfliktów takich sumienia, lojalności. To są bardzo ciekawe teksty i te wszystkie przemyślenia z tym związane można też przeczytać, sięgając do tych starych numerów Przeglądu Zachodniego, który też wychodzi od roku 1945.
Poza tą taką funkcją jakby wewnątrzpolską, czyli po prostu praca nad integracją tych ziem zachodnich przyłączonych do Polski po II wojnie światowej, był też taki element całkowicie badawczy, czyli po prostu opowiadanie o tym, co się dzieje w Niemczech, o niemieckiej historii, ale też o niemieckiej współczesności.
Tak, więc ja już wspomniałam, że po pierwsze jednym z takich profili badawczych instytutu była taka integracja, czy towarzyszenie tej integracji ziem zachodnich i północnych, ale równocześnie powstał drugi pion badawczy, który się zajmował właśnie okupacją niemiecką i zarówno państwem podziemnym, jak i również codziennością życia w czasie okupacji i zbieraniem dokumentów. I tutaj to jest związane z postacią pana profesora Pospieszalskiego, który zainicjował wydawanie dzieł, to jest tytuł Documenta Occupationis, które właśnie wydają teksty źródłowe do badania dziejów o okupacji niemieckiej w Polsce i my nadal to kontynuujemy. Natomiast w latach 60. doszedł jeszcze właśnie jeden profil Instytutu Zachodniego, to znaczy zajmowanie się współczesnymi Niemcami i to zarówno w wymiarze politycznym, gospodarczym, prawnym, kiedyś mieliśmy bardzo taki mocny ośrodek prawny i kulturowym.
Czyli właściwie Instytut Zachodni powinien być trochę czymś takim, jak jest Ośrodek Studiów Wschodnich dla tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o Zachód, tak?
W pewnym stopniu spełniamy obecnie podobną rolę, ponieważ od roku Instytut podlega, znaczy nawet to już są 2 lata, czas szybko leci, podlega również, tak samo jak Ośrodek Studiów Wschodnich, pod kancelarię przy premierze Rady Ministrów i właśnie z założeniem, że będzie pełnił podobną funkcję analityczną, jak i ten ośrodek.
To porozmawiajmy o współczesnych Niemczech. Czy pani sądzi, że władza pani Angeli Merkel będzie dalej trwać, czy to już jest jednak taki moment ewidentnego schyłku jej kariery politycznej?
Znaczy dzisiaj właśnie dostaliśmy wiadomość, że ten spór między CDU i CSU został zakończony kompromisem, także trzeba rzeczywiście przyznać pani kanclerz, że potrafi wypracowywać kompromisy, aby utrzymać władzę. I ja myślę, że jeśli chodzi o tę kadencję, to chyba, żeby były jakieś większe zawirowania, to jednak uważam, że ona będzie w stanie utrzymać tę koalicję. Natomiast co będzie w następnych wyborach? No ja osobiście myślę, że ona nie będzie ponownie kandydowała, ale jeśli chodzi o te następne 2,5 roku, to widząc, że udało się znaleźć kompromis między CSU i CDU w sytuacji, kiedy wszyscy myśleli już, że to się rozpadnie, to uważam, że ona jeszcze nadal ma dużo takiej władzy integrującej, zwłaszcza, że nie widać na horyzoncie kandydatów, którzy mogliby ją zastąpić.
A czy pojawienie się Alternative für Deutschland na niemieckiej scenie politycznej, czy to jest jakieś coś, co zmieni tą scenę polityczną, czy to raczej jest taki element, który zostanie przez ten system partyjny zaabsorbowany i tam nic się właściwie w polityce nie zmieni?
To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie i to jest, ja uważam, nadal kwestią otwartą, dlatego że AfD, Alternative für Deutschland, pojawiło się w momencie, kiedy rzeczywiście ten system partyjny i parlamentarny przestał dyskutować czy oddawać to, te problemy, którymi zajmowało się, które poruszało dużą część społeczeństwa. Ta partia powstała wówczas, kiedy wybuchł kryzys euro i wielu Niemców było zaniepokojonych, że te zasady, co do których się te kraje umówiły, są nieprzestrzegane. Natomiast w dyskusji między partiami szybko znaleziono właśnie kompromis tych reform i brakowało w ogóle takiej dyskusji również w parlamencie na temat niebezpieczeń, zagrożeń i tak dalej. Czy duża część społeczeństwa nie odnajdywała się w tej dyskusji? I to samo pojawiło się później w momencie tego kryzysu migracyjnego w 2015 roku. I właśnie debata parlamentarna również w mediach publicznych nie odzwierciedlała niepokoju w dużej części społeczeństwa. I w tę lukę, powiedzmy, weszła Alternatywa. Natomiast teraz, jeśli chodzi o ten spór między CSU i CDU co do kwestii migracji, to możemy to też odczytywać jako próbę przejęcia przez CSU jak takiego przewodzenia tym tematom, nie oddawania tego pola AfD. Niektórzy uważają, że to jest zła strategia, że to zrazi takich centrowych wyborców CSU do tej partii, a nie zyska prawicowych. No ale w każdym bądź razie jest to próba pokazania, że tak ważny temat jak migracja i zmiana tej struktury społeczeństwa i wszystkie konsekwencje z tym związane, jest również tematem, które te partie, powiedzmy takie centrowe, są w stanie również rozwiązać.
Miałem przyjemność kilka razy uczestniczyć w jakichś mniejszych lub większych rozmowach polskich dziennikarzy z kolegami niemieckimi i za każdym razem próba jakiegoś wytłumaczenia niemieckim partnerom, co się właściwie w Polsce dzieje i że może niekoniecznie jesteśmy już na skraju dyktatury, niezależnie od tego, czy ktoś popiera rząd, czy nie popiera rządu, bo to jest zupełnie inna sprawa, zawsze kończyły się takim pytaniem, a właściwie to gdzie są panowie z Gazety Wyborczej i w ogóle o czym wy tutaj mówicie? Dlaczego to jest tak, że duża część niemieckiego establishmentu i medialnego, i politycznego nie jest w stanie po prostu zaakceptować, że w Polsce doszło do zmiany politycznej, ktoś wybory przegrał, ktoś wybory wygrał, że to nie jest żadna tragedia, że to nie jest jakiś koniec Europy, świata i Polski, tylko po prostu zwyczajny proces w demokracji.
Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, prawda? Znaczy my z tym fenomenem właśnie jesteśmy skonfrontowani od 2 lat. Ja bym powiedziała tak, że ja bym jednak rozdzieliła między właśnie tym światem mediów, który rzeczywiście jest bardzo zorientowany, bardzo lewicowo-liberalnie i teraz nawet w takich badaniach wykazało, że prawie 60-70% dziennikarzy w Niemczech, niezależnie czy z radia, telewizji czy z prasy, ma bardziej taką tendencję w kierunku partii liberalno-lewicowych. I ta narracja bardziej do nich przemawia. Czyli to jest jedna strona. A z drugiej strony mamy, też bym zauważyła, że jednak jeśli chodzi o scenę polityczną, to następują pewne przesunięcia i mieliśmy cały szereg sygnałów, chociażby na przykład przewodniczącego Bundestagu, pana Schäuble, żeby jednak powstrzymywać się z tymi krytykami i uznać, że nawet on tak sformułował, że przecież to nie my Niemcy będziemy uczyć Polaków, co to znaczy walczyć o wolność, co to znaczy walczyć o prawa i że to jest kwestia, którą Polacy muszą sami rozwiązać. Także to jest jeden z głosów, ale to pojawiają się coraz częściej właśnie te głosy, które tonują poniekąd takie bardzo, powiedziałabym, jednostronne i jednoznaczne interpretacje tego, co się dzieje w Polsce, które się pojawiają w mediach, zwłaszcza w prasie takiej mainstreamowej.
No właśnie, ale czy te tony, które pani wiąże z ich takim lewicowo-liberalnym światopoglądem, oni rzeczywiście wynikają ze światopoglądu, czy to jest taki stary niemiecki paternalizm, że my tu po prostu wiemy lepiej, co ci Polacy powinni u siebie robić, a oni zrobili coś innego, wybrali nie tą partię, którą my lepiej znamy?
No nie, no może pewnie pan ma też rację, że to jest pewna taka troska, prawda, zatroskanie. Ten wschód często był postrzegany jako takie zadanie dla Niemiec. Jeśli na przykład jeśli coś się dzieje we Francji, czy we Włoszech, czy powiedzmy w Hiszpanii i tam dochodzą do władzy nurty polityczne, które no właśnie są odmienne. Na przykład przykład Włoch, to powiedziałabym, że łatwiej jest to zaakceptować jako wybór Włoch. Może niezrozumiały, krytykowany i tak dalej, natomiast właśnie nie ma takiego może nastawienia takiego pedagogicznego, że jednak to jest również nasze zadanie, żeby tu poprzez wpływ na media i tak dalej dokonać takiej przemiany, prawda, a tu jednak w stosunku do wschodu rzeczywiście może być taki paternalizm, nawet wynikający z zatroskania, prawda, żeby się tutaj nic złego nie stało.
Musimy już powoli kończyć. Ostatnie pytanie. Niezależnie od tego, jakie mieliśmy z Niemcami problemy historyczne i czasem bardzo bolesne, to zawsze ci Niemcy, no może nie zawsze, ale przeważnie, były jednak pewnym wzorcem cywilizacyjnym, były krajem, z którego płynęła do innych krajów filozofia, nauka, technika, literatura, czasem sztuka, często myśl. Czy dzisiaj jest tak, że Niemcy są, wiemy, że są potężne i że są bogate, ale czy są ciekawe? Czy tam się dzieje coś takiego intelektualnego, czemu możemy się przyglądać, na czym powinniśmy się wzorować, niezależnie od tego, co sądzimy o pani kanclerz Merkel?
No tak, bardzo ciekawe pytanie. Znaczy ja jestem ekonomistką i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ekonomię, no to Niemcy są bardzo ciekawe, dlatego że my mieliśmy pewną dominację takiego angloamerykańskiego modelu ekonomicznego, który, no ten kryzys finansowy pokazał, że no miał cały szereg błędów, a Niemcy mimo zjednoczenia, mimo tych kosztów ponoszonych właśnie w związku z tym zjednoczeniem, wybiły się przez te ostatnie lat na wiodącą siłę regionalną i ekonomicznie wiodą prym, prawda? I to jest specyficzny model ekonomii, który właśnie nie polega tylko na rozwiązaniach rynkowych, wręcz przeciwnie, tam jest bardzo są silne związki zawodowe, silne prawa pracownicze, ale też silne silny rynek finansowania, właśnie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kredytowanie i tak dalej. Jest cały szereg elementów, które rzeczywiście uważam, że warto by było studiować i można się z nich dużo nauczyć. I to nie tylko my, ale również w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych pojawił się cały szereg publikacji, które z zainteresowaniem przyglądają się na przykład, jeśli chodzi o ekonomię, temu niemieckiemu modelowi ekonomicznemu.
No i żebyśmy wiedzieli, co się dzieje ciekawego i co się dzieje ważnego u naszych zachodnich sąsiadów, właśnie po to potrzebujemy takich miejsc jak Instytut Zachodni w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam na stronę internetową Instytutu Zachodniego.
Pani dr Justyna Szulc, dyrektor Instytutu Zachodniego, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.